Za chwilę usłyszą Państwo fragmenty 5 książek reporterskich. Będą to w kolejności. Fragment książki Doroty Braunszt, Domy bezdomne. Grzegorza Sterna, Borderline, 12 podróży do Birmy. Katarzyny Kobylarczyk, Strób, Hiszpania rozdrapuje rany. Joanny Gierak-Onoszko, 27 śmierci Tobiego Obeda oraz Dionizosa Sturisa i Ewy Winnickiej, Głosy. Co się zdarzyło na wyspie Jersey? Fragmenty te zaprezentuje Mateusz Nowak.
Pamiętam stary dom. Można go było zobaczyć z szosy, jednej z tych mniej uczęszczanych, którymi jeżdżą tylko miejscowi. Wypatrywałam go zawsze z auta w drodze do tej czy innej ciotki. Czerwone ściany rzucały się w oczy na tle ciemnej bryły lasu, podobnie jak kombajny na polach, które liczyłam podczas nudnej podróży samochodem z Pszczyny na wieś. Po latach chcę ten dom odnaleźć. Nie widzę go jak niegdyś z szosy. Wjeżdżam więc w rozmokłą, szutrową drogę i jadąc wzdłuż linii lasu próbuję rozpoznać miejsce, w którym właściwie nigdy nie byłam. Po 2, a może 3 kilometrach, tam gdzie droga staje się szersza i lekkim półkolem wcina się w las, porzucam zabłocony samochód i dalej idę pieszo. Po chwili dostrzegam z oddali dach. Potem całą bryłę. Czerwone ściany domu ktoś zaciągnął grubym tynkiem. Dookoła zwarty lasek z brzuzek samosiejek i chaszcze. Pewnie dlatego nie mogłam wypatrzyć budynku z drogi. Wilgoć to największy wróg cegły. Kiedy woda leje się do środka ceglanego domu przez dziurę w dachu lub wybite okno, budynek szybko się wali. W XIX wieku, aby chronić ceglane ściany przed deszczem, wysuwano okapy domów daleko poza lico muru. Wapienny tynk, którego używano do bielenia domów, także miał dodatkowo izolować ściany. Zaprawa wapienna, która jest elastyczna i przepuszczalna, dobrze współżyła z cegłą. Te naturalne materiały potrafiły ze sobą współpracować. Przyjmowały i oddawały wilgoć. Kiedy po II wojnie pojawił się na wsi cement, plastikowy siding czy styropian, ludzie zaczęli obkładać nimi swoje stare chałupy. Ale pod nieprzepuszczalną warstwą ceglane ściany nie mogły oddychać. Jeśli dom nie był izolowany, a zazwyczaj nie był, mury nasiąkały wodą od podłoża, fugi się kruszyły, a cegła murszała i pękała jak skorupka jajka. Stoję więc naprzeciwko odnalezionego domu. Wiem, że pod grubą warstwą cementu cegła przez lata chłonęła wodę jak gąbka. Na tynku wilgoć wymalowała promieniste kręgi. Wyglądają jak linie papilarne. Z łatwością wyczytuję z nich przyszłość domu. Dżungla duszna i cicha. Niekiedy gadanie małp. Z koron drzew lijany jak śpiące węże. Ścieżki zmieniły się w rwące potoki, w których pełno pękatych jak odwłok ślimaka, opitych krwią ludzi i zwierząt pijawek. Czasem kilka godzin wspinaliśmy się pod górę, a kiedy stanęliśmy na czubku wzniesienia, widzieliśmy kolejne porośnięte drzewami szczyty, a za nimi następne. Mojemu przewodnikowi nie zamykały się usta. Rido gadał nawet na stromych podejściach. Ja ledwie łapałem oddech. Znałem już wiele tytułów filmów, które, jak twierdził, koniecznie powinienem zobaczyć. Choć różniły się szczegółami, wszystkie o wojnie. Miały ten sam scenariusz. Szantażowany przez typy spod ciemnej gwiazdy Niedojda w rzeczywistości był pierwszorzędnym wojownikiem, który najpierw wychodzi cało ze straceńczej misji, a potem rozprawia się ze swoimi prześladowcami. Raz czy dwa szliśmy w nocy i w żółtym, płochliwym świetle latarek paprocie przybierały różne kształty. Najczęściej zamieniały się w przyczajone, gotowe do skoku koty. Wieczorami do wiosek. Składały się z kilkunastu bambusowych chat na palach. Wieśniacy trzymali pod podłogą drewno na opał, kilka kur, czasem świnie. Centralnym punktem chat, poza matami do spania, nie ma wiele więcej, było palenisko. Przy nim wygrzebywaliśmy spod skóry pijawki, suszyliśmy ubrania, jedliśmy miskę ryżu i popijaliśmy kubkiem samogonu. W każdej chacie na ścianie wisiała flinta domowej roboty. Bez polowania na dzikiego zwierza polowało się na małpy, węże, ptaki, wiewiórki. Nie byłoby co jeść. Jeśli generałowie zasłużyli na miano jednych z najbardziej okrutnych władców świata, to tutaj, na ziemiach mniejszości etnicznych, żołnierze reżimowego wojska zabijali, gwałcili, bezkarnie łupili dobytek, niszczyli plony wieśniaków. Nie było nikogo, kto by się im sprzeciwił. Pewnej nocy mój przewodnik, Rido, opowiedział mi o mężczyźnie, którego zakopano do pasa w ziemi, by rzucać w niego nożami. Rido miał 6 lat, kiedy żołnierze przyszli do jego wioski i powiedzieli, że szukają rebeliantów. Splądrowali przysiółek, rozpruli worki z ryżem, zaglądali do koryt dla świń, zniszczyli kryte liśćmi drzewa tekowego strzechy domów. Nie znaleźli amunicji ani tajnych dokumentów, więc kazali wieśniakom zgromadzić się na placyku na środku wioski. Wypytywali o partyzantów. Kiedy nie udało im się niczego ustalić, zgromadzonym zabronili ruszać się z miejsca, a sołtysa zmusili do kopania dołu. Kiedy jama była na tyle głęboka, by zmieścić męskie ciało aż po biodra, ściągnęli mu koszulę i wepchnęli go do środka, dokładnie udeptując dookoła ziemię. Żołnierze stanęli kilkanaście kroków, chroniąc się przed palącym słońcem w cieniu bananowca. Zbyt daleko, by przynieść szybką śmierć, ale zbyt blisko, by jej nie zadać. Mój przewodnik, Rido, zapamiętał, że zachowywali się tak, jakby rywalizowali w zawodach sportowych. Rzucali po kolei, celując do rdzawego punktu na piersi sołtysa, gdzie rozmazano glinę z wodą. Kiedy ostatni z tuzina zawodników oddał rzut, poborowi, doradzając sobie, jak poprawić technikę pchnięcia, zebrali z ziemi zza pleców ofiary noże i ponownie ustawili się w szeregu. Tym razem rzuty były celniejsze. Żołnierze rozebrali się teraz skrępujących ruchy wojskowych kurtek i celowali w skupieniu, ale żaden nie trafił mężczyzny rozpaczliwie próbującego wydostać się ze śmiertelnej pułapki. Nieszczęśnik, wzbudzając salwy śmiechu naiwną wiarą, że może odmienić swój los, błagał prześladowców o litość i lawirował między przelatującymi obok nożami. Przypadał do ziemi, gwałtownie wychylał się w różne strony, osłaniał twarz dłońmi, które zaczęły krwawić. Rido powiedział, że sołtys mu się śni. Sen, który wraca od lat, jest wiernym zapisem tamtego dnia, z tą różnicą, że wychylony zza spódnicy matki 6-letni Do nie widzi noży. Wybrudzony rdzawą zawiesiną sołtys w neurotycznych skłonach przypada do ziemi, nadyma policzki, niezdarnie wyrzuca w górę ramiona, próbując uwolnić biodra ze śmiertelnej pułapki, a na końcu wybucha szyderczym śmiechem szaleńca. Rozmawialiśmy wtedy po raz pierwszy i zaczął od tego, że wyjął mi notes z ręki, żeby zobaczyć, co w nim mam. No siadaj, dziennikarko z Polski, powiedział. Usiądź. Na tej kartce masz pytania. Pokaż. Bardzo mnie ciekawi, co chciałaby wiedzieć dziennikarka z Polski. Tak naprawdę nie trzeba było zadawać żadnych pytań. Wystarczyło pozwolić mu mówić. Co znaleźliśmy? To, co było najtrwalsze. Kości, włosy, sporo guzików, złote zęby, grafit z ołówka, szkła okularów, kałamarz, pudełko na leki, mały nożyk, błękitny kryształek, blaszkę nawlekacza do igieł, podeszwy butów. Tu, w tym grobie, nad którym siedzimy, było jeszcze lusterko. Od dnia śmierci tych ludzi minęło ponad 70 lat. Reszta zdążyła rozsypać się w pył. Prawda! Zostały jeszcze łuski i kule. Znaleźliśmy 19 sztuk. Niektóre leżały między ciałami, inne wbiły się w ściany wykopu. To znaczy, że przynajmniej do niektórych strzelano tuż nad rowem. Z bardzo bliska. Innych mogli rozstrzelać przed pryzmą ziemi, którą potem ich przysypano. Ale chciałbym ci inaczej odpowiedzieć na to pytanie. Zapytaj mnie jeszcze raz, co znaleźliśmy w Milagros. Widzisz, mówi się, że znaleźliśmy tu ofiary konfliktu wojennego, który rozegrał się w Hiszpanii w latach 1936-1939. Ofiary wojny domowej, podczas której dwie strony stanęły naprzeciw siebie, więc niektórzy zginęli. Ostrożnie! Ostrożnie, to nie jest prawda! Tutaj, w Milagros, nie było wojny. Ani domowej, ani żadnej innej. To, co widzisz, to, co leży przed nami w wykopie, to ciała cywilów. W Milagros spoczęły ofiary tego, co nazywamy crimenes de retaguardia, zbrodniami na tyłach. Mówię o morderstwach, zabójstwach, o egzekucjach bez wyroku, bez sądu. To, co tu widzimy, te dwa rowy wypełnione kośćmi, to efekt pracy machiny represji zorganizowanej przez nacjonalistów w regionach Hiszpanii, które znalazły się w ich władzy. Tutaj w Milagros nie było wojny. Nacjonaliści, żeby steroryzować ludność, mordowali osoby, które wierzyły w ideę II Republiki, żeby zasiać strach. Nazywało się to pedagogia de la sangre, nauka krwią. I to działo się nie tylko tutaj. Takie anonimowe, zbiorowe mogiły są we wszystkich częściach kraju, we wszystkich regionach Hiszpanii. Są również na Wyspach Kanaryjskich i na terenie dawnego protektoratu w Maroku. To są sprawy, o których, jak sądzę, nie dość jasno mówi się młodzieży i cudzoziemcom, że to byli cywile i że to się działo w całym kraju oraz że te wydarzenia nie zostały dostatecznie wyjaśnione. Już czas, by państwo hiszpańskie stawiło im czoła. Prawda, José Ignacio? Mówię dziewczynie z Polski, że już najwyższy czas, żeby nasze państwo przestało zamykać oczy. Wtedy nie mówił już tylko do mnie. Echeverría mówił cicho, spokojnie, ale w jego głosie brzmiała coraz większa pasja. Poza nim nikt się nie odzywał. Opowiem ci coś. Może dzięki temu lepiej to sobie wyobrazisz. Mówił świadom, że jest słuchany. Władze frankistowskie często zatrzymywały osoby, które podejrzewano o poglądy republikańskie, ale nie potrafiły postawić im żadnych zarzutów, bo ci ludzie nie zrobili nic złego, nie popełnili żadnego przestępstwa. Władze zwracały się więc do ludzi skrajnej prawicy, do członków falangistowskich i faszystowskich bojówek – Jutro o 9 rano wypuszczamy 14 z waszej wioski. I o 9 rano przed więzieniem stawiali się falangiści, którzy sprawiali, że ci wypuszczeni znikali. Potem, kiedy ich żony i matki pytały władz, gdzie są ich synowie i mężowie, władze odpowiadały: nie wiemy, o czym mówisz, kobieto, już go wypuściliśmy. Czemu więc nie wrócił do domu? Pytały te kobiety. Czy umarł? Nie, odpowiadały władze. Twój mąż nie umarł, on sobie poszedł. Skoro do ciebie nie wrócił, to może miał cię dość, może cię zostawił. I te kobiety zaczynały szukać, szukały po całym kraju, a wszędzie wprowadzano je w błąd. Więc to, co my tu robimy, robimy dla tych kobiet. Nie nazywał ich muertos, zmarli. Mówił o nich individuos, osoby. Patrz, wskazywał. To jest osoba numer 4. Spójrz na jej stopy. To musiał być ktoś bardzo ubogi. Nosił buty zrobione ze starej opony samochodowej. Nie wiem, czy wiesz, podczas wykopalisk archeologicznych znaleziska, także szczątki ludzkie nazywa się obiektami. Ale dla nas to nie są obiekty. To osoby. Dlatego, że w coś wierzyły. Miały ideę, marzenia, wartości. To, co tu robimy, dotyka wydarzeń, które tworzą osobistą historię nas wszystkich. W czasie, gdy pracujemy, przychodzi bardzo wiele osób z sąsiedztwa. Ludzie starsi, którzy mogą pamiętać to, co się tu wydarzyło, albo ludzi, którzy tu leżą. Oni są najważniejsi. Dlatego powtarzam, że te groby nie są martwe. One są z krwi i kości. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? Byłem 4-letnim pyrtkiem, kiedy zabrano mnie od mamy. Więcej jej nie zobaczyłem. Mama mówiła do mnie w inuktitut. Nic w tym dziwnego, jesteśmy Inukami. To nasz ojczysty język. Innych słów nie znałem. Tymczasem w szkole, do której nas zabrali, nie wolno było mówić tym językiem. Jak miałem sobie z tym poradzić? Gdy masz 4 lata, to używasz głównie tych słów, których nauczyła cię mama. Za to dostawaliśmy lanie. Chociaż z czasem było lepiej. Wychowawcy przestali smagać batem, po prostu bili ręką, więc to była wielka ulga. Ale gdy mieli gorszy dzień, kładli nam ręce na nieostygłym palniku. Zamykali w komórce bez światła i bez jedzenia. Nie dawali też nocnika. Za karę chodziliśmy potem okutani w zabrudzone prześcieradła. W dziecięcej sypialni wiecznie śmierdziało wydzielinami i strachem. Bicie za słowa i zawijanie w prześcieradła były na początku. Z czasem dzieci dostawały kolejne zadania i role. Pamiętam zwłaszcza jedną wychowawczynię, dama po 50, nazywaliśmy ją Miss Devil, Panna Diabeł. Najgorszy człowiek, jaki się kiedykolwiek urodził. Nie mam żalu, że nauczyła nas palić. Takie były wtedy czasy, że wszyscy palili. Ani że kazała nam pić piwo. Chociaż czasem myślę, że gdyby nie ona, to bym nie pił. Byłbym cały. Miałbym nogi i rękę. Byłbym kimś innym. Byłbym kimś. Ale zamiast tego los dał mi panią diabeł. Miała takie hobby. Uwielbiała na nas patrzeć. Zmuszała nas wtedy, żebyśmy wchodzili w siebie nawzajem. Żebyśmy robili sobie krzywdę jedni drugim. Starsze dzieci młodszym, chłopcy dziewczynkom, chłopcy chłopcom. Pani nam kazała, a myśmy płakali. Płakali ci, którzy leżeli pod spodem. Ci, którzy musieli to robić, też płakali. A ona patrzyła. Uwielbiała nas oglądać. Mój Boże. Ona się na nas nie mogła napatrzeć. I zmuszała do oglądania całą resztę. Nikomu nie wolno było odwrócić buzi. Ale nie tylko dorośli krzywdzili. Zagrożeniem były także inne dzieci. Uczyły się, że władzę zdobywa się przemocą i uruchamiały jej cykl. Wychowane gwałtami same gwałciły. Nie kończyło się to po opuszczeniu szkoły. Przetrącone wracały na zewnątrz. Nie znały innego języka niż przemoc. Niosły ją dalej. To nie są odizolowane przypadki, ale choroba układowa, której objawy widać do dziś od wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej nad Pacyfikiem, posięgające w strony Europy wschodnie brzegi Labradoru. Opowieść Tobiego była tak trudna do uniesienia, że sąd przerywał sesję. Wtedy o tym, co działo się z dziećmi zamkniętymi w szkołach w Labradorze, dowiedział się cały kraj. Nie wszyscy uwierzyli. Prawnicy reprezentujący kanadyjski rząd i towarzystwo Grenfell podawali zeznania Obeda w wątpliwość. Bo może on to wszystko zmyśla. W końcu tyle pije, że fantazje mieszają mu się z rzeczywistością. Nie jest zamożny, pewnie liczy na łatwy zarobek. Ale alkohol nie zatarł tego, co wryło się w pamięć Tobiego. Te ścieżki neuronalne są trwale naznaczone. Nie kłamię ani nie zmyślam. Takiego bicia i takich obrazów zapomnieć się nie da. Przed sądem wymieniał nazwiska nauczycieli, opiekunów, wszystkie szczegóły, jakby to było wczoraj. Prawnicy strony pozwanej próbowali wykazać, że pracownicy szkoły nie wiedzieli. Wydarzyły się rzeczy straszne, ale pozwani nie wiedzieli. Nie można ich za to winić. Po rozmowie z Tobim przeglądałam archiwalne numery kwartalnika, które Grenfell wydawało w latach 1903-1981. A zatem przez cały okres działalności szkoły Yale. W 1975 roku, kiedy trafił tam Toby, towarzystwo informowało swoich członków i sympatyków na całym świecie o jednym tylko wydarzeniu w szkole. Oto zmarła dawna nauczycielka. W nekrologu wspominano jej talent do wekowania i puszkowania warzyw, które stanowiły cenne zapasy w miesiącach zimowych. Wspominano też, że zawsze umiała wyczarować świeżą sałatę. O tym, co działo się poza grządkami i szklarnią, czytelnicy się nie dowiedzą, aż do dnia, w którym Toby Obed stanie za barierką dla świadków. Proces Damiana Rzeszowskiego prześledziliśmy na nagrania, które udostępnił nam Sąd Królewski w St. Helier. Nagrania, w sumie blisko 70 godzin, obejmują wszystkie 10 dni procesu oraz posiedzenie, podczas którego sędzia ogłosił wymiar kary. Dokonaliśmy ich wiernej transkrypcji. Zapis skróciliśmy. Nie modyfikowaliśmy go w żaden inny sposób. Mowy końcowe. Obrońca Julian Golob. To naturalne, że gdy ginie 6 osób, w tym 3 dzieci, emocje sięgają zenitu. Pojawiają się plotki, pogłoski. Zainteresowanie mediów jest nadzwyczajne. Mimo to wierzymy, że juraci wydadzą werdykt w sposób trzeźwy, na chłodno. Sprawiedliwość w tej sprawie to uznanie, że oskarżony nie popełnił morderstwa. jest za to winny zabójstwa. Damian Rzeszowski, jak słyszeliśmy od wielu osób, to człowiek pracowity, godny zaufania, nienadużywający alkoholu, cichy, oddany ojciec i mąż. Dlaczego taka osoba zabija nagle 6 osób? Bo boi się, że z powodu małżeńskiej zdrady i rozpadu związku straci rodzinę? Nie mamy na to żadnych dowodów. Jedyne, co tłumaczy jego zachowanie, to anomalia umysłu w postaci silnej depresji z objawami psychotycznymi. W dużej mierze to właśnie stan psychiczny, w którym znalazł się mój klient, popchnął go do zbrodni. Szanowni juraci, pamiętacie, jak dr Joseph podkreślał, że jest niezależnym ekspertem i nigdy nie podąża za stadem. To był oczywiście przytyk pod adresem obrony i naszych biegłych psychiatrów. Ale jeśli tych ludzi można nazwać stadem, to jest to bardzo dziwne stado. Grupa niezależnych ekspertów doszła do tych samych wniosków, choć patrzyli na sprawę z innych perspektyw. Wszyscy oni uznali, że prowadzenie samochodu podczas podróży powrotnej z Polski na Jersey nie wykluczało depresji. Podobnie jak zachowanie oskarżonego na promie. Przecież nikt ze świadków nawet nie zapytał Damiana, jak się czuje. Ci ludzie go nie znali. Cała podróż była dla oskarżonego mocno stresująca. Zatrzaśnięcie kluczyków, pusty bak, głosy, które dochodziły z radia. To są dowody na depresję. Kłótnia po przyjeździe do domu. Świadkowie twierdzą, że sprzeczali się małżonkowie, ale nie mamy w tej sprawie pewności. Równie dobrze Iza mogła kłócić się z ojcem. Być może to jego słyszeli sąsiedzi zza ściany. Zresztą same tylko przekleństwa niekoniecznie oznaczają awanturę. To mogła być zwyczajna wymiana zdań. Chwilę później oskarżony słyszał głosy, więc pojechał na przejażdżkę przewietrzyć głowę. Gdy wrócił, Iza zaczęła na niego krzyczeć, ale znów nie mamy dowodów, że doszło do prawdziwej kłótni. W tym samym czasie oskarżony ponownie słyszy głosy intensywne i przerażające, mówiące, że oto Iza i Marta będą zgwałcone, a dzieci usmażone na grillu. Damian wychodzi na papierosa, głosy podążają za nim. Teraz słyszy już tylko podszepty. Co było dalej, wiemy jedynie z rekonstrukcji zdarzeń, bo mój klient niczego nie pamięta. Obudził się w szpitalu już po operacji i z silną amnezją. Jego umysł postawił ścianę, by bronić się przed złymi wspomnieniami. Prokurator twierdzi, że oskarżony ma w zwyczaju uciekać się do przemocy. Gdzie są dowody? Otóż nie ma żadnych dowodów. Nie ma na Damiana nic w policyjnych kartotekach w Polsce, w Wielkiej Brytanii ani tu w Jersey. Mój klient ma dobry charakter, nie jest agresywny ani kłótliwy, nie wdawał się w bójki. Prokurator nie był także w stanie wskazać wiarygodnego motywu zbrodni. Chętnie za to posługuje się spekulacjami, że oto oskarżony planował, co zrobi. Układał w głowie kolejność zabijanych osób. Jakiś dowód na potwierdzenie tej tezy? Nawet jeśli Rzeszowski pierwszego zabił Marka, co z tego? Po ranach na ciałach ofiar widać, że atak nie był zaplanowany. Oskarżony działał w szale, w amoku, gdy jego poczytalność była poważnie ograniczona. Pamiętajmy, że anomalia umysłu nie musiała być jedynym powodem ataku, ale jeśli juraci uznają jej wpływ za więcej niż trywialny, zgodnie z prawem będą musieli orzec, że doszło do zabójstwa. Wystarczy spojrzeć na wszystkie medyczne dowody. Obraz, jaki się z nich układa, to obraz zabójstwa, nie morderstwa. Uważam, że opinia doktora Josepha jest nieprzydatna, dlatego juraci powinni się oprzeć na analizie profesora Eastmana. Zakłada ona, że po pierwsze, to właśnie silna depresja wywołała u oskarżonego utratę kontroli oraz miała wpływ na jego proces myślowy. Po drugie, głosy dodatkowo zredukowały zdolność do reagowania bez przemocy. Po trzecie, gdyby oskarżony nie cierpiał na silną depresję, szansa, że nie atakuje, byłaby większa. Po czwarte, ponieważ nie udaje się znaleźć innego wyjaśnienia działań mojego klienta, najlepszym wytłumaczeniem jest silna depresja z objawami psychotycznymi. Zdrowy rozsądek. Niech on będzie drogowskazem przy orzekaniu o winie. Szanowni juraci, cofnijcie się i rozważcie, dlaczego kochający ojciec i mąż był w stanie zabić bliskiemu osoby. Jeśli zechcecie posłużyć się zdrowym rozsądkiem, wszystko stanie się jasne. Oskarżony zrobił to, bo był chory. Cierpiał na silną depresję z objawami psychotycznymi. Znajdował się w stanie anomalii umysłu. Jego poczytalność była poważnie ograniczona. Dlatego jedyny możliwy werdykt to winny zabójstwa.
Usłyszeli Państwo fragmenty następujących książek. Doroty Braunszt, Domy bezdomne, Grzegorza Sterna, Borderline, 12 podróży do Birmy, Katarzyny Kobylarczyk, Strup, Hiszpania rozdrapuje rany, Joanny Gierak-Onoszko, 27 śmierci Tobiego Obeda oraz Dionizosa Sturisa i Ewy Winnickiej, Głosy, co się zdarzyło na wyspie Jersey. Fragmenty te przytoczył Mateusz Nowak. Audycję akustycznie zrealizował Jarosław Gołofit, a wyreżyserowała Agata Kos-Dybała.